Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz przystępuję do zapoznawania Państwa z tekstem, o którym mówiłem wczoraj. Wczoraj zaprezentowałem Państwu pierwszą część, taką inwokację, jak to nazwałem, inwokację do właściwego poematu na temat Xinjiangu, czyli do dużego tekstu z China, z Global Timesa z 27 grudnia. Xinjiang w najbezpieczniejszym okresie, w tej chwili w najbezpieczniejszym okresie, to jest czas gojenia ran po 3 spokojnych latach. Znaczy czas gojenia ran w tych 3 spokojnych ostatnich latach po tamtym okresie bardzo, bardzo niespokojnym. Mili Państwo, mówiłem, że ja nie potrafię być obiektywny, jeśli chodzi o Xinjiang, i nie mam zamiaru nawet próbować być obiektywny, bo nie jestem obiektywny, bo sam pochodzę z pogranicza, czuję się człowiekiem pogranicza. To nie jest tak, że to tylko ja jestem z pogranicza. Moi dziadowie ze Lwowa żyli na styku kultur, w tym sensie żyli na obszarze pogranicza w Galicji Wschodniej, i stąd mam taką łatwość uczenia się. Na przykład miałem łatwość uczenia się języka rosyjskiego, stąd nie miałem żadnych problemów z udarzeniem, stąd nie mam większych problemów z zrozumieniem tamtych ludzi i tamtej tematyki, i tej tematyki, która dotyczy wschodu Polski, czy powiedzmy sobie naszych wschodnich sąsiadów, ale i również wszelkie zawirowania, wszelkie perturbacje, które mają miejsce w różnych takich miejscach, gdzie właśnie mamy do czynienia ze stykiem kultur, są mi zawsze bliskie. Takie miejsca jak Xinjiang, czy takie miejsca jak Kraj Basków, czy takie miejsca jak Barcelona, to są dla mnie miejsca, które wiem, że cierpią, i ja cierpię razem z nimi. Ale oczywiście Xinjiang jest tutaj wyjątkowy, bo Xinjiang jest mi w dodatku bliski mojemu sercu. Od zawsze. No i po tym krótkim wstępie przechodzę do artykułu. W sobotę przypadają 3 kolejne lata spokoju i stabilności w rejonie autonomicznym Xinjiangu Gór od czasu ostatniego ataku terrorystycznego frakcji MUJU w prefekturze Hotan w grudniu 28 grudnia 2016 roku. Mieszkańcy wszystkich grup etnicznych chwalą ciężko wypracowaną stabilność i chwalą Xinjiang za powstanie najbezpieczniejszego regionu w Chinach. Eksperci uważają, że separatyści i terroryści z zagranicy będą nadal infiltrować Chiny, dlatego prace na rzecz radykalizacji w Xinjiangu nie kończą się w tej chwili, a społeczności mieszane i rodzime będą oferować ukierunkowaną edukację. W godzinach popołudniowych 28 grudnia 2016 roku 4 terrorystów wtargnęło na dziedziniec Urzędu Hrabstwa MUJU i wzięło zakładników wśród pracowników, no i podłożyli domowej roboty bomby. Jeden pracownik ochrony zginęli, 3 innych zostało rannych podczas tego ataku. Agencja informacyjna Xinhua informowała, że terroryści zostali zastrzeleni podczas ataku. Krajowy nadawca chiński CGTN wyemitował 2 filmy ostatnio. 2 filmy to jest jakby inna troszkę, inny akapit, na ten sam temat. Krajowy nadawca chiński CGTN wyemitował 2 filmy dokumentalne na temat działań antyterrorystycznych w Xinjiangu na początku grudnia i po raz pierwszy opublikował rzadkie nagrania z ataku w Xinjiangu. Analitycy twierdzą, że wideo to uchwyciło jedyny fragment sytuacji antyterrorystycznej w Xinjiangu sprzed 3 lat. Biorąc pod uwagę reakcję opinii publicznej, chińskie władze opublikowały materiał filmowy z kilku incydentów związanych z tym terroryzmem. I tu nie pisze się o tym, że te materiały zostały zdjęte. Notabene ja ten materiał zalinkowałem właśnie w tym momencie, kiedy to zostało opublikowane, gdzieś tam połowa, może pierwsze dni grudnia. No i tego materiału nie ma. Chyba nie ma. I teraz cytuję dalej. Niekompletne statystyki pokazują, że od 1990 roku do właśnie tego momentu, czyli do końca 16 roku, siły separatystyczne, terrorystyczne i ekstremistyczne przeprowadziły tysiące ataków terrorystycznych w Xinjiangu, zabijając dużą liczbę niewinnych ludzi i setki funkcjonariuszy policji, a także wyrządzając niezmierzone szkody majątkowe. O tym mówiła Biała Księga na temat pracy antyterrorystycznej w Xinjiangu, opublikowana przez Biuro Informacyjne Rady Stanu w marcu. Pod tytuł Leczenie ran. Wiele osób zginęło w wyniku ataków terrorystycznych w Xinjiangu. Wielkie straty ekonomiczne oraz urazy psychiczne pozostały na wielu członkach wszystkich grup etnicznych w Xinjiangu. Wielu mieszkańców dzieliło się swoimi historiami właśnie z tamtego czasu z Global Times. Mieszkaniec Urumqi o nazwisku Chang powiedział, ilekroć widzę nieodebraną walizkę lub torbę w miejscu publicznym, wpadam w panikę. Raz zadzwoniłem na policję po zauważeniu torby pozostawionej przez kogoś na rogu stacji metra w Pekinie. Moi przyjaciele z innych regionów Chin uważają, że przesadziłem. Ale nie byli świadkami tylu ataków terrorystycznych, ile ja widziałem. Nagrania wideo z zamachu terrorystycznych w Xinjiangu potwierdzają słowa Changa, ponieważ terroryści rzeczywiście używali walizek załadowanych materiałami wybuchowymi i detonowali je w miejscach publicznych. A w rozmowie, idźcie Państwo, i to jest na przykład rzecz, przepraszam, przerwę, i to jest właściwie rzecz, o której ja nie wiedziałem. A ja przecież mówiłem wielokrotnie o różnych atakach terrorystycznych, ale na przykład nie wiedziałem o tym, nigdzie nie spotkałem się w owych czasach, 13, 14, 15 lat, 16 rok, nie spotkałem się z wiadomością, z wiedzą na temat tego, że zostawiano ładunki wybuchowe na przykład w walizkach. No widzicie Państwo? A przecież siedziałem w tym po dziurki w nosie. Co to oznacza? To oznacza tylko, jak niewielka ilość materiałów na temat tych ataków terrorystycznych przedostawała się do opinii publicznej. Tam po prostu była wojna. Tam miała miejsce wojna. Wojna domowa. Przepraszam. W rozmowie z Global Timesem Serkes, kobieta z Urumqi przypomniała sobie incydent z maja 2014 roku, kiedy zatrzymała się, aby kupić śniadanie na porannym targu w pobliżu swojego domu. 22 maja 2014 roku pięciu terrorystów podjechało dwoma SUV-ami, przejechało dwoma SUV-ami przez ogrodzenie porannego targu w dzielnicy Sobajach, a po wjechaniu w tłum zdetonowali bomby, które zabiły 39 osób, zraniły 94. To wszystko jest, to są materiały dostępne w Białej Księdze wydane przez Radę Stanu Biura Informacyjnego w marcu. Analitycy twierdzą, że w ostatnich latach ludzie ze wszystkich grup etnicznych Xinjiangu, w tym lokalni urzędnicy, rząd, uczynili ogromne wysiłki w leczeniu bólu spowodowanego terroryzmem i poprzysięgli sobie zwalczanie terroryzmu. Według niekompletnych danych z różnych kamer telewizji przemysłowej, ale w latach 13-16, tylko gdy mowa o funkcjonariuszach, w 127 funkcjonariuszy policji w Xinjiangu zginęło na służbie w walce przeciwko terroryzmowi. A aby przeciwdziałać terroryzmowi i chronić podstawowe prawa człowieka, prawo do życia, proszę Państwa. Pod samym prawem człowieka nie są prawa polityczne, tylko prawo do życia. Xinjiang wdrożył w ciągu ostatnich 3 lat serię środków bezpieczeństwa, powiedział Levy, ekspert do spraw walki z terroryzmem w Chińskim Instytucie Współczesnych Stosunków Międzynarodowych w Pekinie. Ale to już będę chciał Państwu omówić, opowiedzieć, znaczy mówić o tym i przytaczać resztę tego artykułu w drugiej części. Teraz skupię się na tym, co się działo do 16 roku. No więc widzicie Państwo, ja, czyli człowiek, myślę, że jeden z bardzo niewielu, jeśli nie jedyny człowiek w Polsce, który zajmował się wtedy Xinjiangiem, nie wiedziałem o tym, że wybuchają walizki. Mimo tego, że przecież czytałem to Tianshan, starałem się czytać wszystkie rzeczy na temat terroryzmu, ale po prostu te materiały na ten temat nie docierały do prasy. Do prasy nie tylko anglojęzycznej, bo Tianshan jest tylko po chińsku. Ja w rozmowie z ludźmi z Urumqi miałem dwa typy relacji. A to były relacje tego typu. Oczywiście Hanów, ja mówię o Hanach. Hanach, którzy dwa pokolenia wcześniej przyjechali do Xinjiangu. To były relacje tego typu. Ja już nie chcę tu mieszkać, ja chcę na starość wyjechać stąd. Chcę mieć spokój święty. A druga, nie, ja chcę tu mieszkać, bo będzie już tylko lepiej. Gorzej to już było. I proszę Państwa, jeśli pytacie mnie o zdanie, nie, to jestem złemu człowiekowi zadajcie pytania. Ja nie wypowiadam się w tej materii, dlatego że ja nie śmiałbym odpowiadać na takie pytania, czy które z tych grup ludzi, grup Hanów ma rację. Nie, w żadnym przypadku. To są po prostu, tak jak my, tak i oni mają różni Chińczycy, tak jak różni Polacy, mają różną odporność na stres. Odporność na stres jest podobna w każdej kulturze. Albo się ją ma, albo się ją nie ma, albo się ją ma mniejszą, większą. Lub się jej w ogóle nie ma, albo już się ma taką, że jest się prawie ze stali. Natomiast, wiecie Państwo, jeśli... No wyobraźcie sobie sytuację, że tak oni żyli w tym Urumqi już po 9 roku. Przecież w 9 roku rzeczy działy się dramatyczne, haniebne, koszmarne, gdzie muzułmanie, zwykli przechodnie, zabijali innych przechodniów. Tylko dlatego, że widzieli, że to są Hanowie. No, to przecież jest dramat. To jest na miarę Tutsi i Hutu w Afryce. Ja widziałem te dziesiątki takich scen, że kilku mężczyzn, muzułmanów kopało, biło jakiegoś Chińczyka. On już leżał, a podchodziła jedna czy druga kobieta, widać było, że to kobieta, i go jeszcze kopała i znęcała się nad tym człowiekiem. No. A takich rzeczy to ja widziałem setki. Więc to był 2009 rok. Tam zginęło wtedy kilkaset osób. I od tamtego czasu, czasu oglądania tych setek filmów, tych dziesiątków filmów, może nie setek, ale dziesiątków filmów, ja doszedłem do wniosku, że muzułmanie dla muzułmanów nie ma miejsca w Chinach. Możecie się wściekać, możecie sobie mieć na ten temat zdanie, jakie chcecie. Ja uważam, że tak docelowo powinno być. Zresztą mówiłem o tym niejednokrotnie, że uważam, że powinno się im dać możliwość biletu w jedną stronę, tak jak się Żydom dało z Polski w 1968 roku bilet w jedną stronę, za który oni zresztą całowali po po rękach, powinni całować po rękach tych funkcjonariuszy partyjnych, którzy im to załatwili. Bo pamiętam radość, z jaką wyjeżdżali z Polski. Ujgurom powinno się dać bilet w jedną stronę i koniec, i cześć, i dziękuję, do widzenia. Do Turcji, proszę bardzo, nawet dać im pieniądze, możliwość zabrania dobytku, co tam chcą. I do widzenia, i żegnam czule, ściskam w pasie. Od tamtego czasu taki mam punkt widzenia, dlatego że ja za dużo tego bandytyzmu muzułmańskiego widziałem. I no i trzeba nasiąknąć tymi scenami, gdzie przechodzień, który cię nie zna, pałan rządzą zabicia cię, żeby dojść do takiego stanu, w jakim ja byłem i jestem i pewnie już będę do śmierci. I wcale się tym nie martwię. Nie, wcale się tym nie martwię. W żadnym przypadku się tym nie martwię. Mili Państwo, obydwie te grupy, o których wspomniałem, grupy Hanów, którzy z jednej strony, jedna grupa to są ci, którzy są po prostu przestraszeni i chcą wyjechać. Nie bardzo mają jak, ale chcą wyjechać. A druga grupa to tych, którzy chcą zostać. A ja ich nie oceniam. Ani jednej, ani drugiej. W żadnym przypadku. W żadnym przypadku. Myślę, że gdybym był tam na miejscu, to stałbym się na pewno członkiem samoobrony. Chciałbym mieć broń przy sobie i chciałbym być członkiem właśnie jednego z oddziałów samoobrony. Ale nie jestem. A taki zasraniec doktor Lubina z Uniwersytetu Krakowskiego, no bo to nie regionalski, bo on w tej chwili to jest krakowski, potrafi opowiadać bzdury o Xinjiangu, bo pojechał tam i zjadł wszystkie rozumy. I mówi o obozach koncentracyjnych. No a za nim cała masa różnych tego typu, właśnie tego typu obwiesi, bo trudno to nazwać inaczej. Mili Państwo, tam jest spokój. Cena tego spokoju jest bardzo wysoka. Z jednej strony, a to widać na każdym kroku. Wszędzie, gdzie tylko będziecie, gdzie tylko jesteście, gdzie postawić, gdzie jedziecie pociągiem, autobusem, samochodem, czymkolwiek. W mieście, poza miastem. Posterunki policji, wojska, wszędzie sprawdzają na każdym kroku. To jest koszt. To jest jeden z kosztów. Drugim kosztem są te obozy reedukacyjne, te obozy edukacyjne i zawodowe, w których tych ludzi się, to znaczy ludzi, którzy są podejrzani o uczestnictwo w tym ruchu terrorystycznym i separatystycznym, są izolowani, zresztą całymi rodzinami. Ostatnio nawet dawałem przykład artykułu, w którym mówiono o tym, że nawet tam dzieciaki tych rodziców, którzy są w tym obozie, dzieciaki uczą się po prostu w normalnych szkołach. Znaczy w tym obozie. Mieszkają z rodzicami w tym obozie. To oczywiście nie jest sytuacja normalna, ale to jest koszt, bo to nie jest sytuacja normalna, to jest koszt. To jest koszt, jaki ponoszą ci ludzie za to, że próbowali zabijać innych, bo mam nadzieję, że ci, którzy zabijali, po prostu już ich kości bieleją na taklamakan. Mam nadzieję, bardzo bym chciał, żeby kości wszystkich bandytów były rozrzucane po taklamakanu. Tak oczywiście nie jest. Więc problem polega na tym, że nie wszyscy, znaczy nie wszyscy, prawie nikt nie rozumie tego, co się tam dzieje. Co się tam działo i co się tam dzieje. I Zachód, który chce, który sobie wziął, napisał na sztandarach, że będzie atakował Chiny, atakuje na ślepo i bez pardonu. Na ślepo, ale na ślepo też atakuje. Znaczy przede wszystkim atakuje na ślepo. Ja chciałbym, żebyście Państwo mieli większy dystans do tego, żebyście wiedzieli więcej i dlatego Wam o tym mówię. Nieporównanie więcej mówię niż wiedzą ludzie skądinąd. No i właśnie tutaj cytuję. Aby przeciwdziałać terroryzmowi, przepraszam bardzo, ale czy ja miałem zakończyć to, ja miałem to zakończyć i przejść do drugiej części. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.